7 minut po 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Jako że dzisiaj wtorek, to po 13 czas na spotkania. Magda Świerczyńska, Dolot, Magda Manasterska i mnóstwo gości.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Magda wreszcie do nas dołączyła po 3 tygodniach.
2.
Oj dobrze, 3. Razem z wolnym to 3. Dzisiaj trudny temat przed nami, proszę Państwa. Trudny, ale jakże ciekawy. Będziemy mówić o adopcjach, o dzieciach, które czekają na swoich rodziców, ale także o rodzicach, którzy wykazują się ogromną cierpliwością, czekając na dziecko, które chcą zaadoptować. Będziemy mówić o trudnej procedurze i wielu różnych sprawach, kwestiach, które trzeba spełnić, żeby dziecko mogło pojawić się w domu.
Przygotowując się do tego programu, ja przeczytałam właśnie takie bardzo fajne zdanie. Nasi goście pewnie po chwili, zaraz po tej krótkiej przerwie z nami się zgodzą, że podobno są takie 3 sposoby przyjścia dziecka na świat. To jest przez poród naturalny, przez cesarskie cięcie, a 3. możliwość to jest właśnie adopcja. I te tajemnice adopcji dzisiaj będziemy razem z naszymi gośćmi odkrywać.
Powiemy też o tym, co się dzieje później, jak już dziecko pojawia się u nas w domu. No jest to też kolejny trudny rozdział. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja też myślę, że będzie potwierdzenie wśród naszych gości. No właśnie, jak pokochać dziecko, jak je zaakceptować, kiedy i czy mówić mu o adopcji. O tych wszystkich kwestiach dzisiaj rozmawiać będziemy w spotkaniach rodzinnych, a ja tylko dodam, że przyczynkiem do dzisiejszej naszej rozmowy jest zbliżający się, a to dokładnie już jutro, dzień otwarty ośrodka adopcyjnego, Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, na który to również Państwa zaprosimy. Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk.
Spotkania rodzinne.
Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk, a z nami goście. Dzisiaj będziemy mówić o adopcji. Z nami goście Joanna Bartoszewska, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Iwona Kramer, pedagog z tegoż ośrodka. Dzień dobry. A także rodzice adopcyjni. Beata Abramowska, mama Dawida, która ma 5 lat i Basi, która ma rok.
Dzień dobry.
I do tego pani Ewa Stefanowska i Stanisław Stefanowski, rodzice Filipa, który ma 7 lat, i Agnieszki, która ma już 13. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Także bardzo dużo różnych historii tak naprawdę, które dzisiaj będziemy wraz z Państwem poruszać, o których będziemy opowiadać. Ja myślę, że nasz numer telefonu, który już Państwo zapewne znają na pamięć, 603-06-06-06, to jest taka formalność, żeby o nim powiedzieć, ale gdyby Państwo mieli może jakieś pytania, może jakieś refleksje, może
albo
coś
może
się...
swoje historie.
A no właśnie, chcieli się z nami w tym podzielić, to jak najbardziej przeczytamy to na antenie. Proszę do nas pisać. To zacznijmy może w takim razie od pewnego mitu, który jest gdzieś tam w społeczeństwie, w świadomości społeczeństwa. My mamy, mówiąc o adopcjach i o ośrodkach adopcyjnych, o domach dziecka, mamy mit, a właściwie obraz takiego dziecka, które jest przy szybie, czeka, wygląda swoich rodziców, właściwie to trwa i trwa, ośrodki nie robią nic, a na to dziecko, sierotka po prostu cierpi. To jest mit, czy to jest rzeczywistość?
Rzeczywiście nie jest to prawda. Jeżeli spojrzymy w kontekście ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rzeczywiście ta liczba jest ogromna, bo w skali roku to są ilości około 5,5-6 tysiąca w naszym województwie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ale gros tych dzieci tak naprawdę nie ma uregulowanej sytuacji prawnej, czyli nie są to dzieci, które można by było kwalifikować do przysposobienia. Przebywają one w różnej formie pieczy zastępczej. Największą liczbę tej pieczy zastępczej jest to rodzinna piecza zastępcza, często spokrewniona, czyli dziadkowie czy rodzeństwo. Jest to najwięcej takiej formy. Następnie w rodzinnych domach dziecka czy w rodzinach zastępczych niespokrewnionych. Tak naprawdę do przysposobienia gotowe dzieci, które mają regulowaną sytuację prawną, myślę, że to są około 20% z tej liczby dzieci przebywającej w pieczy zastępczej. Niemniej z tych 20% tak naprawdę my kwalifikujemy pozytywnie do przysposobienia, czyli dzieci, które same mają taką gotowość i wiemy, że mogą być przysposobione, to jest w naszym ośrodku około 35%. Czyli z tej liczby 5,5 tysiąca przechodzimy tak naprawdę do wartości w naszym ośrodku przynajmniej, nie wiem, 100-150 dzieci.
Czyli to jest taki system, który jest jakby poza państwem, tak? Poza wami.
Tak, pieczę zastępcza organizowana jest na poziomie powiatu. Tam sądy rodzinne umieszczają dzieci, które wymagają zabezpieczenia. My jesteśmy jakby kolejnym ogniwem, czyli te wszystkie instytucje, organizacje, które zajmują się pieczą zastępczą, te dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną, zgłaszają do naszego ośrodka, naszego lub drugiego funkcjonującego na terenie naszego województwa w celu zakwalifikowania, określenia potrzeb dziecka i znalezienia dla nich rodzin.
Pani powiedziała 5-6 tysięcy dzieci rocznie, tak? W rodzinach.
Znaczy w skali roku, jeżeli robią.
Czyli mówimy o tym, ile dzieci udaje się w rodzinach adopcyjnych umieścić. To jest właśnie ta statystyka.
Nie. No właśnie, to o dzieciach, które przebywają w pieczy zastępczej. Mm-hmm. No właśnie, w danym roku. To nie jest tak, że tyle dzieci jest umieszczanych w danym roku. Przebywa w danym roku około 5,5-6 tysięcy dzieci na terenie naszego powiatu.
A jeżeli chodzi o adopcję, czyli o coś już takiego stałego wydawałoby się?
O adopcję, to jest to tendencja w miarę równa. Od 2012 roku, kiedy powstały jakby w nowej strukturze ośrodki adopcyjne, w naszym województwie to oscyluje w granicach 200 kilku adopcji rocznie.
A jak długo czeka się na ukochane dziecko, jeżeli już się człowiek zdecyduje
na to, że chce? To też jest pytanie, które nam jest często zadawane, ale na niej nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiąże się to tak naprawdę jakby z dwoma okresami oczekiwania. Pierwszy okres to jest ten, kiedy kandydaci oczekują na zakwalifikowanie się do przysposobienia, czyli przejście całych procedur łącznie ze szkoleniami, wydaniami opinii kwalifikacyjnych w ośrodku adopcyjnym. A następny okres, i myślę, że dużo trudniejszy dla kandydatów, kiedy są już gotowi, zakwalifikowani, czas oczekiwania na to właśnie dziecko, które mogliby do swojej rodziny przyjąć.
No to powiedzmy proszę może o tym całym procesie, no bo jesteśmy rodzicami, znaczy jesteśmy, chcemy być rodzicami i w końcu w naszej głowie pojawi się ta myśl, tak, no, chcemy adoptować, podejmujemy tę decyzję i co dalej? Gdzie idziemy najpierw?
No my zawsze zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście nie poszukiwać samodzielnie wiedzy z różnych źródeł. Często też nasi kandydaci do nas trafiając mają już jakąś wiedzę pozyskaną często z internetu, z jakichś forów, które nie zawsze są odpowiednim źródłem wiedzy. Więc my zawsze zachęcamy wszystkich kandydatów, żeby przyszli na taką pierwszą rozmowę, jeszcze nie wiążącą w żaden sposób, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, z czym ta procedura będzie się wiązała, tak? Żeby sobie mogli uświadomić, czy tylko to, że pragną mieć dziecko, jest wystarczającym motywem do tego, żeby stać się rodzicem adopcyjnym.
No właśnie, bo chodzi o tę świadomość, o odpowiedzenie sobie na pytanie i jakby na kwestię, że ja naprawdę jestem gotów zaadoptować dziecko. To jest niezwykle trudna decyzja.
Bardzo często do nas kandydaci przychodzą, rzeczywiście przychodzą, wracając do tego mitu, z taką świadomością, że my tutaj nagle usiedliśmy sobie z mężem, z żoną i pomyśleliśmy, że właściwie do szczęścia w naszej rodzinie potrzebne nam jest tylko dziecko. Mamy dużo miłości, niektórzy też mówią o tym, że mamy dużo pieniędzy, dobre warunki materialne i tak naprawdę, a przecież są te dzieci, które wystarczy przyjść, wybrać sobie w domu dziecka i to dziecko trafia do mnie. To nie o to chodzi do końca, tak? To jest bardzo trudna decyzja, rzeczywiście wymagająca ogromnej świadomości, dlatego też Nasz Dzień Otwarty pod taką nazwą w tym roku promujemy tą świadomą adopcję. Często też staramy się przekazać naszym kandydatom, że nasze procedury nie są po to, żeby utrudnić im życie albo rzeczywiście udowodnić komuś, że nie będzie dobrym rodzicem, ale tak naprawdę często poza tym, że podstawą jest to, że my dbamy jako ośrodek adopcyjny o dobro dziecka, o to, żeby dla niego znaleźć odpowiednie środowisko, ale często też staramy się zadbać o te rodziny, które do nas przychodzą, aby tak naprawdę nie zaistniał w ich rodzinach kryzys. Tak? Doprowadzający często nawet do rozpadu małżeństwa, bo nie są w stanie, mimo chęci posiadania potomstwa i miłości, którą w sobie mają do przyszłego dziecka, jak im się wydaje, żeby tak naprawdę ten kryzys, który będzie wiązał się z przysposobieniem dziecka, czyli przyjęcia dziecka z całym jego bagażem doświadczeń, z jego rodzinami biologicznymi, bo tak naprawdę o to chodzi, żeby nie zaważył na ich losach dalszych, tak? Więc to nie jest utrudnianie nikomu życia, tylko tak naprawdę pokazanie, czy jest to odpowiednia droga w tym momencie.
To jakie pytania zadajecie takim kandydatom na rodziców?
Zadajemy przede wszystkim pytania dotyczące motywacji. Motywacja jest wyznacznikiem naszych działań tak naprawdę. I motywację badamy, bo tak naprawdę ona nam określa gotowość małżonków do przysposobienia. Jeśli mówimy o świadomej adopcji, to też musimy powiedzieć o tym, że ta motywacja musi być prawidłowa. Mówiąc o motywacji, możemy też się zastanowić, co jest pod tym pojęciem, tak? I głównym składnikiem jest posiadanie, potrzeba posiadania dziecka, tak? Żeby wypełnić miłość małżeńską poprzez miłość rodzicielską, tak? I to jest motywacja, którą my badamy w trakcie procedury. Jeśli mówimy o motywacji prawidłowej, to ona musi być nakierowana na potrzeby dziecka. Ona nie może być nakierowana na osobę własną, czyli kandydatów. Czyli to nie może być tak, że każda kobieta ma dziecko, więc ja też chcę mieć dziecko i zgłoszę się, żeby adoptować dziecko. Motywacja musi być nakierowana na potrzeby i na osobę dziecka.
Czyli co to znaczy? No właśnie, co
to znaczy, że my musimy uwzględniać w swojej świadomości, że dziecko adopcyjne jest szczególne, mają szczególne potrzeby. W związku z tym musimy mieć taką świadomość, że po adopcji mogą wystąpić też ogromne problemy, tak, z którymi my musimy sobie poradzić. Bo jeśli nasza motywacja będzie nakierowana, nie wiem, na jakieś role społeczne, tak, albo na to, że chcemy, żeby dziecko coś nam załatwiło, to się nie powiedzie, tak? Czyli dziecko nie może być środkiem do uzyskania dla siebie korzyści, tak? Czyli kandydaci nie mogą zakładać, że na przykład dziecko wzmocni ich poczucie własnej wartości poprzez własne sukcesy, tak? Mówimy o tym, że prawidłowa motywacja zawsze będzie wtedy, kiedy będzie równowaga między potrzebą altruizmu, a tak naprawdę potrzebą bycia rodzicem, ale z takim przekonaniem, że to jest moja wewnętrzna potrzeba bycia rodzicem dla dziecka ze szczególnymi potrzebami. Bo to myślę, że to też jest na takiej zasadzie i jeśli mówimy o świadomości adopcji, że jeśli jest małżeństwo i to małżeństwo jest szczęśliwe, ma swoje pasje, kochają się, tak? Są szczęśliwi i tak naprawdę dziecko do poczucia takiej pełnej szczęśliwości wcale nim nie jest potrzebne. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że sytuacja odwrotna nigdy nie będzie miała miejsca. To znaczy, że dziecko pozbawione rodziców nigdy nie osiągnie poczucia takiej jego pełni szczęśliwości, tak? W związku z tym tutaj rozróżniamy tą motywację i badamy prawidłowość tej motywacji. To jest jakby główny wyznacznik tak naprawdę powodzenia adopcji w przyszłości.
A zdarza się tak, że po takim pierwszym spotkaniu rodzice, potencjalni rodzice rezygnują?
Zdarza się. Są to sytuacje bardzo trudne. Zdarza się, że sami kandydaci rezygnują, ale zdarzają się też sytuacje, że my w toku tutaj procedury podejmujemy decyzję, że to my musimy zakończyć te spotkania, dlatego że widzimy, że przy tych kontaktach jest brak gotowości do przysposobienia, czyli deklaratywnie kandydaci spełniają wszelkie wymogi, tak, żeby być rodzicem, natomiast w konfrontacji z konkretnym dzieckiem występuje coś, co powoduje, że my mamy wątpliwości, że ten proces adopcyjny w przyszłości będzie miał powodzenie.
A opowiedzmy jeszcze proszę o takich warunkach, które powinni spełnić ci kandydaci na rodziców. Czy, nie wiem, zapytam troszeczkę stereotypowo, czy to prawda, że na przykład muszą mieć, nie wiem, taką stabilną sytuację materialną, żeby przysposobić dziecko, czy nie?
Bezwzględnie tak. Sytuacja stabilna musi być, tak? Ona daje poczucie bezpieczeństwa i bardzo często kandydaci pytają się właśnie o te kwestie finansowe, tak? Kwestie finansowe są równie ważne jak motywacja, tak? Ponieważ my, kierując dzieci do adopcji, kwalifikując dzieci do adopcji, musimy im poprawić tak naprawdę jakość jego życia, tak? Wiemy, żeby dziecko mogło być zakwalifikowane do przysposobienia, muszą być spełnione warunki. Określone warunki, czyli rodzice, w większości to jest pozbawienie władzy rodzicielskiej, tak? Sierot naturalnych tak naprawdę nie ma, tak? To są jednostkowe, wyjątkowe przypadki. Natomiast najczęściej sytuacja naszych dzieci, dzieci kierowanych do adopcji, wiąże się z pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Żeby można było rodziców pozbawić władzy rodzicielskiej, muszą zadziać się pewne warunki, czyli musi być zagrożenie zdrowia życia, tak naprawdę i zdrowia dziecka. W związku z tym my musimy stworzyć takie warunki, żeby te warunki odpowiadały tak naprawdę realizacji potrzeb dziecka, bo należy pamiętać, że w momencie, kiedy my składamy propozycję spotkania się z konkretnym dzieckiem, określamy sytuację na tu i teraz. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, co w przyszłości przyniesie rozwój takiego dziecka. W związku z tym rodziny muszą mieć taką świadomość, że muszą mieć na tyle zaplecze finansowe tutaj wzmocnione, żeby można było, nie wiem, skorzystać ze specjalistycznej pomocy, na przykład lekarskiej, ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. W związku z tym to jest bardzo istotne.
Ale na pewno nie jest tak, przynajmniej prawo nie reguluje, te kwestie akurat reguluje Kodeks Rodzinny Opiekuńczy, I ustawodawca, myślę, że słusznie nie wskazał wprost kwoty, która musi być zabezpieczona, tak? Bo często kandydaci próbują na nas wymóc jakby informację, jaka to musi być wysokość. To jest zawsze rozpatrywane indywidualnie, w zależności od tego, na jakie dziecko państwo się otwierają, tak? W jakim miejscu mieszkają, jaki zawód wykonują. To są wszystko składniki, które jakby dają nam całość, czyli nie możemy powiedzieć, że taka kwota jest wymagana.
Do tematu wrócimy już po krótkiej przerwie muzycznej i przerwie na reklamę. Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk do godziny 14.
Spotkania rodzinne.
Dziś o adopcjach rozmawiamy, niezwykle trudnym temacie, ale jakże ludzkim, jakże tak naprawdę bliskim nam wszystkim, wydaje mi się. Skończyliśmy mówić o procedurze, to znaczy procedura zatrzymała się właściwie na początku, bo przy pierwszym spotkaniu panie nam zaczęły omawiać, jak wygląda staranie się o adopcję dziecka. No i na tym spotkaniu związanym z określeniem motywacji rodziców. Co dzieje się później?
Myślę, że to jest dość szeroki temat, więc nie będę go dokładnie tutaj...
Jasne, bo to indywidualnie każdy tak może przyjść do środka i
ale jeżeli
zapytać.
Tak naprawdę kandydaci po tym pierwszym spotkaniu są dalej zainteresowani współpracą, jakby podjęciem współpracy z ośrodkiem adopcyjnym, rozpoczyna się cała procedura, czyli wywiad w miejscu zamieszkania, badania psychologiczne, badania pedagogiczne kandydatów. Trwają one różny okres, w zależności od oczywiście indywidualnych predyspozycji wszystkich kandydatów. Następnie, jeżeli ten proces już jest domknięty, kandydaci są kierowani na szkolenia, na których tak naprawdę staramy się pogłębić wiedzę kandydatów dotyczącą zarówno sfery rozwojowej dziecka, jak i dalszych procedur związanych z adopcją. Po ukończeniu szkolenia ośrodek adopcyjny podejmuje ostateczną decyzję o kwalifikacji bądź nie takich kandydatów do przysposobienia. Jeżeli taka decyzja jest pozytywna, wówczas kandydaci wchodzą w ten drugi okres oczekiwania, czyli ten najtrudniejszy, o którym na początku powiedziałam dla kandydatów, czyli oczekiwania na telefon z ośrodka.
Tak zwana ciąża adopcyjna.
Dotyczący już konkretnego dziecka. Mhm. Musimy pamiętać o tym, że ośrodek adopcyjny zawsze dobiera kandydatów do potrzeb dziecka. To nie jest tak, że kandydaci sami sobie wybierają dziecko albo dobiera się do ich potrzeb dziecko, tylko zgodnie z ich predyspozycjami, możliwościami staramy się tą rodzinę zaoferować dziecku. Dzieci, które do nas są zgłaszane, kwalifikujemy na bieżąco. Tam również zbieramy całą dokumentację możliwą, pełną wiedzę dotyczącą sytuacji rodzinnej, o ile taką sytuację ktokolwiek zna tak naprawdę. Czyli całą wiedzę, którą na temat dzieci pozyskujemy, wykorzystujemy do kwalifikacji. W momencie, kiedy dziecko zostaje zakwalifikowane do przysposobienia, cały nasz zespół podejmuje decyzję, korzystając z bazy naszych zakwalifikowanych już kandydatów, żeby dobrać jak najbardziej odpowiedniego kandydata do potrzeb tego dziecka, które akurat w tym momencie omawiamy. Wtedy kandydaci, jeżeli dokonamy takiego wyboru, kandydaci otrzymują telefon z ośrodka adopcyjnego i zapraszamy wtedy takich kandydatów na rozmowę do ośrodka. Na tej rozmowie nie ma jeszcze spotkania z dzieckiem. Tutaj jest przekazywana pełna wiedza, którą pozyskaliśmy dotycząca dziecka, nawet ta najgorsza.
I tu jest kolejny mit, ponieważ
właśnie powiedzmy o tym micie.
Jak się rozmawia z ludźmi, którzy pytają o adopcję nas, rodziców, to często pojawia się zarzut, że ośrodki ukrywają wiedzę o dziecku. Znaczy ja myślę, że jest to przede wszystkim wbrew logice, bo my jako rodzice adopcyjni musimy wiedzieć wszystko o naszych dzieciach, bo to wpływa w ogóle na całość procesu i po prostu czasami nie da się dowiedzieć wszystkiego o tym, jaka była przeszłość dziecka.
Łącznie z chorobami i ewentualnymi wadami, prawda?
Tak. Czasami nie wiesz nic o rodzicach.
Nam tak naprawdę zależy na tym, żeby dziecko znalazło jak najlepsze środowisko, więc trochę absurdalnym byłoby ukrywanie przed kandydatami jakiejkolwiek wiedzy na temat dziecka, bo możemy się liczyć z tym, że ta adopcja nie będzie zakończona powodzeniem. Czyli tak naprawdę dziecko będzie narażone na kolejne odrzucenie. Więc myślę, że trochę tutaj rzeczywiście jest to mit, który gdzieś, nie wiem, z jakiego powodu pokutuje jeszcze od wielu lat. Oczywiście może się zdarzyć tak, że jakiejś wiedzy my nie posiadamy i tej wiedzy z oczywistych przyczyn nie możemy przekazać rodzinie. Ale my zawsze szukamy kandydatów na jak najlepszych kandydatów dla konkretnego dziecka. Mm-hmm. I wtedy, jeżeli kandydaci tą propozycję wysłuchają, mają czas, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście ta propozycja im odpowiada, czy podołają poznaniu tego dziecka i ewentualnie w przyszłości zaopiekowania się tym dzieckiem.
Czy akceptują jego historię?
Akceptują jego historię. Wtedy my organizujemy takie pierwsze spotkanie. Najczęściej jest to, odbywa się to w miejscu, w którym dziecko do tej pory przebywa, czyli w tej pieczy zastępczej, w której ono jest. Jest to dla niego bezpieczne miejsce. Jadąc na takie spotkanie z kandydatami, bo zawsze pracownik ośrodka uczestniczy w takim spotkaniu, tu oczywiście od razu też to kandydaci też się o to często pytają, kim, w jakiej roli tam jadą. Czy jadą, mają być ciocią, wujkiem, mamą, tatą już. My zawsze proponujemy, żeby to było na zasadzie, że są to goście, którzy przyjeżdżają do tego miejsca zamieszkania.
No jest to ważne, szczególnie w przypadku dzieci starszych.
Które już wieją, więcej jest właśnie.
One nie mogą wiedzieć, że ktoś przyszedł ich obejrzeć, poznać, obejrzeć, bo jeżeli ten ktoś nie wróci, no to właśnie. W głowie powstanie coś takiego, że coś było ze mną nie tak, że nie wrócili.
Tak właśnie było w naszym przypadku, w przypadku Filipa. Właśnie w ten sposób to się odbyło. No, ja byłem bardzo zadowolony właśnie z tego rozwoju jakby wydarzeń, bo mogłem swobodnie pojechać jakby do tego domu i nie czuć się w jakiś tam sposób skrępowany i w jakiś tam sposób już od razu ciśnienie, że relacja musi się zawiązać jakaś z dzieckiem, ale pojechaliśmy z żoną właśnie jako odwiedzający do tego domu i mogliśmy tak swobodnie się poczuć wtedy.
I pojawiła się od razu jakaś taka relacja? Coś tam zaiskrzyło między wami a dzieckiem?
Nie, to myślę, że to jest bardzo trudne, żeby zaraz na początku coś mocno zaiskrzyło.
Znaczy, i to też jest kolejny mit.
Tak, że trzeba poczuć...
Tak, że jest magia.
Że jest magia.
Rzadko kiedy jest magia.
No, całe szczęście nie było tak, że coś nas odrzuciło. Tak. nie, no, to było bardzo fajne spotkanie, pamiętam. I pobawiliśmy się z Filipem.
Chciał się bawić? Filip miał wtedy lat?
Pięć.
Tak.
Czyli dziecko już 2 lata temu.
Chciał się bawić, bo on był takim otwartym chłopcem, takim bardzo radosnym, otwartym i przywitał nas bardzo fajnie. Myśmy tam zawieźli jakby do tego domu tak arbuza.
Więc okazało się, że on uwielbia arbuzy. Nie wiedzieliśmy o tym, ale się tak okazało.
Więc fajnie to się odbyło. To spotkanie, to nie było długie spotkanie, krótkie, ale pobawiliśmy się trochę z nim, pamiętam. On coś nam...
On był taki bardzo nadpobudliwy.
Tak, takie żywe srebro.
Żywe srebro, więc on co chwila zmieniał oczywiście te swoje zainteresowania. Bawiliśmy się chyba w 5 czy 10 różnych zabaw, ale no to piękny czas. I
potem tych spotkań było coraz więcej.
Tak, ale to nie jest tak, że tych spotkań może być bardzo dużo, tak? Bo wtedy to się już zaczyna coś w głowie chłopaka, czy też...
No właśnie, czy on zadawał wam jakieś pytania, dlaczego tutaj przyjechaliście i po co?
Nie. Na początku nie.
Nie, właśnie nie. To było takie fajne, że my przyjechaliśmy jako goście do tego domu, więc posiedzieliśmy chwileczkę z gospodarzami, a potem poszliśmy sobie się pobawić.
Ale jak mąż powiedział, po 2-3 spotkaniach trzeba się rzeczywiście już deklarować, tak?
Tak, bo wtedy
konkretnie. Już... Ze względu na dziecko.
Ze względu na dobro dziecka.
Tak.
Bo też pamiętajmy, że to jest ten czas jeszcze, że to nie jest, jeżeli państwo się deklarują, składają wnioski do sądu, to jest kolejny jakby czas oczekiwania. To nie jest tak, że od razu dziecko trafia do nowego domu, już jest adopcja i jest szczęśliwa.
No właśnie, to jest długa droga, wymagająca cierpliwości.
Tutaj jeszcze jest kolejny etap, tak, o którym myślę zapomniałam na początku powiedzieć, ten etap oczekiwania kolejny, czyli już sprawa sądowa, tak? I to wszystko w zależności od tego, jaki sąd prowadzi sprawę, tak? I jak ta sprawa jest prowadzona. Są sprawy, w których dzieci bardzo szybko trafiają już do rodzin adopcyjnych jakby w celu preadopcji, czyli to jeszcze tak przed orzeczeniem adopcji, żeby rodziny mogły się, jakby nawiązywały się więzi już w rodzinie. No i potem dopiero jest ostateczna sprawa o przysposobienie, czyli to też jest różny czas i pewnie też ciężki dla naszych kandydatów,
bardzo
na które
ciężki.
My jakoś tak już nie mam żadnego wpływu.
Tak, bo ty jeździsz do swojego dziecka i musisz je zostawiać za każdym razem w tym samym miejscu, wracasz do domu,
masz czasami dziecko jest daleko, prawda?
No my mieliśmy 30-40 kilometrów jeżdżenia prawie codziennie, a pracowaliśmy. Rodzice adopcyjni nie mają żadnych ulg w momencie, kiedy pojawia się u nich dziecko. Nie mamy, też może jest moment, żeby to dodać. Mamy adopcyjne nie są w żaden sposób zabezpieczane, więc dużo z nas ukrywa w pracy, że trafiła się taka sytuacja.
Nie ma urlopów.
nie ma urlopów i nie jesteś chroniona w momencie, kiedy już oczekujesz na swoje dziecko. W każdej chwili ktoś cię może zwolnić, więc nie chcesz pokazywać już w tej pracy. Znaczy ja akurat w pracach mówiłam o tym, że nawet wcześniej, że oczekuję, ale znam ludzi, którzy nie mówili, bo wiedzieli, z czym to się wiąże, a no trzeba mieć pieniądze na dalsze tam wychowanie gdzieś tam dziecka. I u nas był to najcięższy okres, bo wracaliśmy do domu, ja nie potrafiłam też wytłumaczyć tak wprost 5-latkowi, który razem z nami tam jeździł, który czekał na swoją siostrzyczkę, czyli mówię o drugiej adopcji w domu, dlaczego my jej nie możemy wziąć. On cały czas mi mówił, mamo, no to zadzwoń do tej pani z tego sądu, no mamo, no, no nie możesz tego załatwić. Ja mówię, no synek, nie mogę. I to jest taki ten moment, kiedy się zderzamy z taką właśnie tutaj formalnością, bo wszystko zależy od czynnika ludzkiego. Nienawidzę tego stwierdzenia. Czyli zależy od tego, kto stoi po drugiej stronie w sądzie i czy jakaś pani, sędzina bądź pan sędzia, wykaże się takim, kurczę, taką empatią, żeby powiedzieć sobie, no jest tutaj 4-miesięczne dziecko, dajmy jak najszybciej do tego domu. U nas niestety tego nie było i nasza Basia spędziła 2,5 miesiąca jako 4-miesięczne dziecko w pogotowie opiekuńczym, kiedy mogła być już z nami, bo myśmy się zdecydowali na etapie pierwszej wizyty.
Już wtedy wiedzieliście, że to jest to.
My sobie postawiliśmy taką granicę. Od zawsze wiedzieliśmy, że to jest droga w jedną stronę i że dla nas warunkiem adopcji jest historia dziecka, którą możemy zaakceptować bądź nie. Gdzieś mieliśmy jakieś wyobrażenie na ten temat, czego byśmy nie chcieli. Nie wiem, no rodzice różnie sobie stawiają. Niektórzy się boją chorób psychicznych w rodzinie. Są jakieś takie, no my wiedzieliśmy, czego nie chcemy. Wiedzieliśmy, co jesteśmy w stanie zaakceptować. I dwójka naszych dzieci na etapie papierów miała historię taką, która po prostu była dla nas historią, którą jesteśmy w stanie podjąć. I po prostu zobaczenie dziecka było już formalnością. Przy pierwszym dziecku nie było chemii.
A no właśnie, bo Dawid do tego dążymy.
Tak, Dawid miał prawie 1,5 roku i kompletnie nie życzył sobie spotkań z nami. Nasze spotkania przez cały miesiąc kończyły się tym, że on płakał 1,5 godziny. To była trauma taka, że ja po prostu myślałam, że on siwieje. Nie byliśmy w stanie dotrzeć do niego, żeby on chciał z nami spędzić choć chwilę. I myślę, że taką fajną historią, która się wydarzyła, było to, że po 4-5 tygodniach cotygodniowych wizyt u niego, on zachorował. Był strasznie zagilany, taki nie w formie, bezsilny. I chyba miał mniej energii na to, żeby tak cały czas krzyczeć i płakać. I wtedy mój mąż tak mnie stuknął, mówi, ty weź go przytul, zaczmy. Ja go przytuliłam. I on został przytulony do mnie prawie godzinę. Mi drętwiały ręce, drętwiało mi wszystko, ja go nie mogłam odczepić. Wytarł się w całą moją chustę, którą miałam. I wtedy mój mąż tak siedząc z boku mówi, wiesz co, chyba właśnie zostałaś mamą. I to był przełom. Był przełom, kiedy on sam się na nas otworzył.
Bo to jak wy dotrwaliście do tego momentu, żeby rzeczywiście on się otworzył?
No, ja płakałam, a mój mąż mnie pocieszał i mówił, że widocznie tak ma być, że damy radę. Mój mąż jest bardzo spokojny, jestem bardzo emocjonalna, jak zazwyczaj w związkach.
No, zupełnie się.
Więc ja ryczałam. Jak wsiadałam samochód po wyjściu stamtąd, to po prostu wyłam i zastanawiałam się, czy to rzeczywiście może coś jest nie tak, może coś jest z nami nie tak. Że nie potrafimy do niego dotrzeć, a on mi mówił, poczekaj, poczekaj jeszcze chwilę. No i któregoś dnia ktoś nad nami czuwał i nadeszło przełamanie i to zmieniło wszystko. To też nie było tak, że potem to on już w ogóle tylko się cieszył na nasz widok. Nie, ale te chwile, kiedy poświęcał nam uwagę, się przedłużały, więc my byliśmy w stanie z tego spotkania już wynieść coraz więcej.
Wsparcie psychologiczne właśnie w takiej sytuacji jest niezbędne, jest potrzebne, jest możliwe w ogóle ze strony na przykład ośrodka. Jak to wygląda?
Przy pierwszym spotkaniu, w momencie, kiedy towarzyszymy rodzinie na pierwszym kontakcie, też widzimy, jak to wygląda, tak? I rodziny zawsze mają taki komunikat, żeby mówić nam o swoich wątpliwościach, o swoich zastrzeżeniach, o swoich obawach, żebyśmy mogli też tutaj pomagać tym rodzinom, tak? W którą stronę ma to zmierzyć tak naprawdę.
Mm-hmm. Tutaj właśnie Beata mówiłaś o pierwszej adopcji, potem o drugiej. Tak. Tutaj u państwa też się pojawiła ta druga adopcja, bo podkreślmy, że wy macie już 13-letnią w tej chwili córkę.
Tak.
Czyli 12 lat, ponad 20 lat, 12 lat się mierzycie z pewnymi problemami.
Dokładnie tyle praktycznie, ile ma lat, ponieważ adoptowaliśmy, jak miała 6 tygodni, czyli córkę adoptowaliśmy w okresie wczesno-niemowlęcym.
Kiedy ją pokochaliście? Kiedy pojawiła się miłość?
Jeżeli chodzi o córkę, to u mnie od razu.
U mnie też.
Jedno, u nas z córką też tak było. Ale dlatego ja bym chciała dodać, dlatego, że to były małe dzieci.
Właśnie.
Że to były niemowlęta. Ale że były obciążone sytuacją, tak.
Ale to też dlatego, że to jest małe dziecko, zupełnie niemowlacze, które pojawia się w domu i ona jest z nami od zawsze, my jesteśmy z nią od zawsze, więc to jest taka, myślę, że zupełnie inna adopcja niż adopcja dziecka starszego.
No właśnie, a miłość przy dziecku starszym w takim razie w którym momencie się pojawia? Co musi się takiego wydarzyć?
To jest proces,
natomiast tu najważniejsza jest taka świadoma decyzja rodzica, tak?
Droga w jedną stronę.
Tak, że rzeczywiście, i to nie jednego rodzica, ja źle powiedziałam, rodziców, tak? To musi być świadoma decyzja obojga rodziców, tak? Mhm. Że my chcemy.
Że wytrwamy.
I wytrwamy.
Że doczekamy.
I damy radę.
I tę decyzję trzeba pamiętać w głowie, bo potem przychodzą różne sytuacje.
Trudne chwile.
I ja pamiętam właśnie, jak myśmy się zdecydowali na Filipa. To na pewno to była trudna decyzja, ale usiedliśmy, zdecydowaliśmy się. I potem co jakiś czas przypominaliśmy sobie tę decyzję. No i tam jesteśmy tam ludźmi wierzącymi, więc to się odbyło tak jakby też na płaszczyźnie rozmowy z Panem Bogiem. I potem podjęliśmy tę decyzję i tego się trzymaliśmy. I to jest, myślę, że
to jest ta motywacja.
Ale Filip jest też dzieckiem po przejściach, więc dla was to tym bardziej była trudna
tak,
decyzja.
Jest po wielu trudnych przejściach. Natomiast...
Znaczy też miał zdiagnozowany FAS. To, ale oczywiście tak jak mówiliśmy tutaj na spotkaniu, było to pierwsze spotkanie razem tylko z nami i ośrodek adopcyjny przedstawił nam wszystkie papiery i opowiedział jakby tę historię. Więc myśmy wiedzieli to wszystko, no i tak jak mówiłem, z żoną usiedliśmy. To było
świadoma decyzja.
Tak, była to świadoma decyzja.
Z tym bardziej już wychowaliśmy córkę przez wiele lat, więc jak gdyby mieliśmy to doświadczenie i wiedzieliśmy, co przed nami może być, tak? Natomiast no sam Filip był dzieckiem tak radosnym. Nawet specjaliści twierdzą, że być może ta jego radość wynikała z tego, że on w ten sposób próbował jak gdyby zaskarbić sobie miłość, tak, i uwagę innych, ale tak otwartym na ludzi i tak radosnym. Zresztą cały czas jest taki, że łatwo było go pokochać, naprawdę. Natomiast to nie można jak gdyby odciąć się od tych problemów, tak, które od początku i cały czas stoją przed nami, żeby temu dziecku pomóc, bo on rzeczywiście przyszedł znacznie większym obciążeniem i bagażem problemów i tych negatywnych doświadczeń niż nasza córka. Natomiast przy odpowiednim, mądrym kochaniu, poświęcaniu przede wszystkim czasu. Przez pierwszy rok, kiedy on do mnie przyszedł, całe szczęście, że mogłam mieć urlop macierzyński. Tutaj akurat prawo polskie na szczęście pozwala,
przysługuje.
I to jest niesamowite. To było kluczowe, ponieważ ja w przypadku dzieci z zaburzeniem więzi, a Filip taką miał, tak, to po prostu to jest najważniejsze, co można dać dziecku, to czas.
Obecność.
Obecność.
Tak.
I wtedy on po prostu, on uwielbiał. Okazuje się, że on uwielbiał robić ze mną sałatki. Ale autentycznie, mamo, ugotujemy coś. On uwielbiał ze mną ciasta robić. On na początku nawet chciał ze mną sprzątać dom. Dla niego to było wspaniałe.
A zakupy?
Tak?
Już teraz tego nie robi. Zakupy to była najważniejsza część dnia.
Autentycznie i na to trzeba mieć czas.
To wspaniała wiadomość, tak, że tak naprawdę Filip znalazł w państwu swoich rodziców, bo jakby sytuacja, historia Filipa dla nas była bardzo trudna. Tak jak tutaj państwo już mówią, no to było wiele odrzuceń i rzeczywiście wiele przejść. I tak sobie teraz myślę, jak pani o tym opowiada, że to, co pani jakby docenia i mówi o tym, że on lubił gotować, z panią sprzątać, to w poprzednich środowiskach miałam wrażenie, że to właśnie było bardziej negowane, tak? Jakby niedoceniane. Bo jak sobie myślę o Filipie, o tym, jak jego doświadczenia w kuchni pojawiały się w naszych historiach, które zbierałyśmy o dzieciach, o dziecku, dużo wcześniej, tak? Wiedzieliśmy, ale były one w zupełnie inny sposób przedstawiane. Tu państwo, jakby akceptując Filipa i no, mówiąc o tej miłości, zupełnie inaczej do tych sytuacji się odnoszą.
Czyli ja bym chciała tutaj jeszcze wrócić do początku, jeśli mówimy o motywacji, tak? Tutaj
absolutnie była ta prawidłowa motywacja do przysposobienia, ale to, co też bardzo mocno tutaj wybrzmiało, że gotowość do przysposobienia muszą być obydwoje małżonkowie. Tak. Nigdy nie może być takiej sytuacji, proszę Państwa, że przystępując do procesu adopcyjnego, mąż robi coś dla żony, tak, albo żona coś dla męża, tak?
Słuchajcie, zostało nam bardzo mało czasu, więc takie dwa ostatnie pytania. W którym momencie pojawia się określenie do Was mamo, tato? Kiedy pozwalacie dziecku na to?
Czy od razu?
Czy od razu, czy to rzeczywiście musi jakoś...
Albo tak dziecko może samo wybiera.
Znaczy no w przypadku noworodków, no to, tak, to jest jasne, że to pojawia się w tym momencie, tak, kiedy się pojawia.
Synek na początku mówił do mnie pani, a do męża panu.
Panu.
No, miał różne tam zaburzenia.
On
więc
miał
mówił,
różne takie słownictwo. Takie
miał dziwne swoje słownictwo jeszcze mimo 5 lat. Więc mówił panu. Do mnie bardzo szybko zaczął mówić mamo. Sam, samoistnie, chyba już po nawet tygodniu bycia w domu. Sam. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o męża, to chyba jeszcze z 2 tygodnie upłynęły, no, i też
nie był,
zaczął.
Nie był to długi okres
nie
czasu.
Nie był to jakiś taki...
Mówimy o Filipie, który jest otwarty, nie? Ale to nie jest taka otwartość, że on od razu na nas się rzucał, na szyję i tak dalej. To nie, on był otwarty na zabawy i tak dalej, ale jeśli chodzi o takie tworzenie więzi, to trwało. Ja pamiętam taką sytuację, jak kilka dni był u nas, no to usiadłem z nim, żeby oglądnąć bajki, bo myślałem, o, włączę bajki, to możemy się do siebie zbliżyć. Jest taka, stworzyłem taki pretekst. I usiadłem z nim oglądać bajkę. No i on siedzi, ogląda tę bajkę, ja usiadłem obok niego i tak delikatnie się do niego przesuwam. A on się odsuwa. No ja troszeczkę się przesuwam, on się odsuwa. No i tak wyglądało na początku budowanie naszej więzi. No ale oczywiście jest to proces, ale szybko nam poszło.
To się da. On teraz na przykład mówi, mamusiu, ty mów do mnie synuś. Bo ja do niego często tak naturalnie zaczęłam mówić, synku, synuś. I jak do niego mówię Filip, to on na wręcz domaga się, mamuś, ja wolę, jak ty do mnie mówisz synuś. Więc autentycznie ta więź z każdym miesiącem, rokiem staje się coraz taka głębsza.
To jest tak głęboki, szeroki temat, że można porozmawiać i rozmawiać.
Tak, jeszcze bardzo szybko zapytam, jak u ciebie
nie mówiły, jak do mnie trafiły. Więc uczyły się w sposób naturalny. Nie, Dawid nie mówił, ale Dawid, jak z nami zamieszkał, na przykład przestał chodzić. Jego ciało dużo szybciej zaczęło manifestować stres związany ze zmianą sytuacji, bo on jeszcze nie miał mówić. I Dawid nie chodził 4 dni. My nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Dopiero potem ta świadomość do nas dochodziła. Potem zaczął raczkować z dziecka biegającego. Także jaki to ma wpływ na ich psychikę?
Takich historii, jak tutaj przedstawione, można będzie posłuchać także jutro podczas Dnia Otwartego Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego na Alei Hallera. Dobrze mówię, prawda? Hallera Państwo 14. Są od godziny 14:00. Zapraszamy, pani dyrektor, prawda? Na pewno zapraszamy tych, którzy wahają się.
Osoby, które tak naprawdę gdzieś rozważają już tą, mają w głowie myśl o adopcji i tak naprawdę może zaczęli już gdzieś poszukiwać informacji. My zachęcamy, żeby jednak u źródeł najwięcej się dowiedzieć na ten temat.
To jeszcze szybciutko przedstawię naszych gości. Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku Janna Bartoszewska, Iwona Kramer, pedagog, Beata Abramowska, mama adopcyjna i rodzice adopcyjni, Ewa Stefanowska i Stanisław Stefanowski. Bardzo wam dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Spotkania rodzinne.